A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Dzisiaj, jak co roku, jak co miesiąc, wspominamy tych, którzy wtedy zginęli. To już 8 lat. I trudno mówić o tym, nie unikając patosu. 96 córek i synów narodu pod przewodnictwem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii. Byli wśród nich ludzie odpowiedzialni za najważniejsze sektory życia państwowego, przedstawiciele największych politycznych ugrupowań, cywile i wojskowi, świeccy i duchowni różnych wyznań, także osoby nie identyfikujące się z żadnym wyznaniem. Słowem, reprezentacja nas, narodu. Tego dnia Polska utraciła prezydenta i znaczną część politycznych elit. Jak powiedział przy odsłonięciu pomnika pan prezydent Andrzej Duda, zginęli, bo byli razem. Zginęli, bo chcieli oddać hołd polskim oficerom zamordowanym w Katyniu. I polskie skrzydła wbiły się w czarną ziemię. A w naszej katedrze polskie skrzydła wbijają się w białe niebo. Dumny orzeł zrywa żelazne łańcuchy, zrywa się do lotu. Jakże szczęśliwie dwuznacznie brzmi tutaj czasownik zrywa. Od tego zrywu mija 100 lat, a jego cenę uświadamia stojąca obok urna z prochami poległych rodaków na różnych frontach I wojny światowej. Upamiętnia ona, jak głosi napis, 600 tysięcy ofiar, którzy oddali życie za wolną Polskę, bo wolność krzyżami się mierzy, jak śpiewamy w czerwonych makach na Monte Cassino. Spójrzmy dziś na bolesne wydarzenie sprzed 8 lat w perspektywie tego chwalebnego, sprzed lat 100. W perspektywie polskiej i szerzej europejskiej. Upadek 3 mocarstw w wyniku zakończenia Wielkiej Wojny dał szansę niepodległości nie tylko nam, ale i innym narodom przez te mocarstwa okupowanym, od Serbów i Chorwatów na południu, po Estończyków i Finów na północy. Otworzył drogę do wolności naszym sąsiadom, Litwinom, Łotyszom, Czechom i Słowakom. Trzeba przyznać, nie byliśmy łatwymi sąsiadami. Białorusini i Ukraińcy nie wybili się wtedy na niepodległość. Podzieleni między kresy wschodnie II Rzeczpospolitej, a tak zwane republiki socjalistyczne sowieckiego imperium. Polsce wraz z innymi krajami tej części Europy przyjdzie budować swoją kruchą niepodległość w kleszczach 2 zbrodniczych systemów – walki ras i walki klas. Rok 1918 i jego okolice to początek zmartwychwstania dla wielu narodów tej części kontynentu, również dla Polski. Na południowej ścianie naszej katedry epitafia i tablice upamiętniające wielkie postaci historyczne. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wicenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Paderewski i wielu, wielu innych. Każdy z nich w różnym stopniu przyczynił się do powstania i kształtu II Rzeczpospolitej. W swoich wizjach niepodległej różnili się między sobą, nieraz radykalnie, wspierali się, nieraz gwałtownie. Dziś z dystansu paru pokoleń widzimy lepiej to, czego oni nie widzieli z bliska, to, co ich łączyło, miłość do ojczyzny, ich nazwiska i wizerunki, często odległe od siebie za życia, po latach sąsiadują ze sobą na ścianie naszej katedry. Tu jest dość miejsca dla każdego w nawie świątyni i w nawie historii. Ale tamten spór wciąż trwa w swoich kolejnych odsłonach i trwa odbudowana po wojnie katedra i trwa Kościół otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli. Do tamtych nazwisk dodajmy jeszcze dwa. Nazwiska warszawskich biskupów, którzy tutaj spoczywają. Pierwszy z nich, Zygmunt Szczęsny-Feliński, był świadkiem orła w kajdanach. Nie doczekał jego zrywu. Za życia przez zwolenników styczniowego powstania krytykowany za ugodowość, przez zwolenników ugodowości za bezkompromisowość, samotny zesłaniec, dzisiaj święty. Drugi z nich, Stefan Wyszyński, jako młody chłopak był świadkiem, jak biały orzeł zrywa się do lotu. Potem jako młody ksiądz przeżył zakucie orła w podwójne kajdany. Po wojnie kajdany orłu zdjęto, ale pozbawiono korony i zamknięto w klatce. Mógł rozłożyć skrzydła, ale nie mógł pofrunąć. I wtedy biskup Wyszyński stał się prawdziwym interreksem. Prymas tysiąclecia, ufamy, przyszły święty. Jak Mojżesz doprowadził Polaków do ziemi obiecanej i jak Mojżesz sam już do niej nie wszedł. Biblijna ziemia obiecana nie czekała na Izraelitów. Po latach wędrówki przez pustynię, gdy doświadczali swojej słabości, a zarazem Bożej opieki, cud osiągnięcia celu wymagał nieustannego potwierdzania zmaganiem i walką. Wolność jest nam dana i zarazem zadana jako najtrudniejszy dar, wołał nasz rodak, święty Jan Paweł. I nie przestaje wołać. Jaka jest dzisiaj nasza ojczyzna? Jaka jest dzisiaj ziemia naszych praojców, ziemia Szczęsnego Felińskiego, Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa, Korfantego, Wyszyńskiego, ziemia Karola Wojtyły po 100 latach od tamtego cudu? Dziś między katedrą a Pałacem Prezydenckim stoją bariery chroniące Polaków przed Polakami, a czarne marsze domagają się prawa do zabijania nienarodzonych. Czy ten orzeł, który wzlatuje do lotu, nie jest tylko projekcją naszych narodowych tęsknot, kolejnym zbiorowym złudzeniem, czy nie jest jakąś tragiczną farsą, czy nie ma racji Norwid, kiedy pisze z wszelakich kajdan, czy te są powrozowe, złote czy stalne, przesiąkłymi najbardziej krwią i łzą niewidzialne. Nasz narodowy etos wyczula nas na wartość wolności zewnętrznej i na to, co tej wolności zagraża, albo tylko wydaje się zagrażać. Ale jednocześnie pozostajemy tragicznie obojętni wobec wolności wewnętrznej, tej najważniejszej, którą niesie nam Chrystus. Chcę mówić o tych niewidzialnych kajdanach, które pętają nasze sumienia, niezależnie od tego, po której stronie barykady stoimy. Chcę mówić o całym systemie kajdan wewnętrznych, które są tym bardziej niebezpieczne, im mniej jesteśmy ich świadomi. Chcę mówić o kajdanach naszych widocznych i niewidocznych osobistych uzależnień, od alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu. Chcę mówić o kajdanach naszych namiętności, ślepego konsumpcjonizmu, ślepej nienawiści, zazdrości, gniewu, ale i tych bardziej miękkich, społecznie mniej kontestowanych, uzależnieni od internetu, komputerowych gier, uzależnienie od publicznej opinii, od opinii mediów, od opinii tego czy innego środowiska, od pieniędzy, stanowiska, prestiżu. Mówiąc biblijnie, uzależnienie od starego człowieka, który jest w każdym z nas, świeckich i duchownych, cywilnych i wojskowych, starych i młodych, bogatych i biednych, zdrowych i chorych. A korzeniem grzechu jest pycha, co z taką pasją wytyka nam wszystkim papież Franciszek. Te kajdany bardzo osobiste mają swój wymiar społeczny. W tym kontekście chcę wspomnieć o kajdanach, które często bezwiednie sami sobie nakładamy albo pozwalamy nakładać poprzez bezkrytyczne uleganie wpływowym ideologiom i dogmatom. Myślę o tym, co Jan Paweł nazywał cywilizacją śmierci, gdzie w imię egoistycznej wolności, oderwanej od solidarności, oderwanej od odpowiedzialności, głosi się prawo do decydowania o życiu nienarodzonych, upośledzonych, śmiertelnie chorych. Warto pamiętać, że pierwszym krajem w Europie, który wprowadził nieograniczone prawo zabijania nienarodzonych, była bolszewicka Rosja pod rządami Lenina, a drugim krajem w Europie nazistowskie Niemcy pod rządami Hitlera. To Hitler pierwszy wprowadził na ziemiach podbitych legalizację aborcji celem eksterminacji Polaków, Żydów i Rosjan. Dziś tego samego prawa domagają się w imię postępu. Czy jeżeli ludożerca je widelcem i nożem, to postęp? Pyta Stanisław Lec. W tym miejscu można powtórzyć pytanie, może nadużywane, ale ważne i poważne. Quo vadis Polonia? Quo vadis Europa? Zdaję sobie sprawę, że to moje kazanie, jak pewnie wszystkie nasze kazania i przemówienia, kiedyś przeminie z wiatrem. Co zostanie? W płaszczyźnie kultury zostanie sztuka i poezja, zwłaszcza ta, która ma wymiar profetyczny. Oddajmy jej głos. Zbigniew Herbert. Przeżywamy jego rok. Nasze dziecko z retorty rozwija się świetnie. Niebieskooki bobas, różowy futurus, kiedy miał lat 12, ogłosił kilka książek, natychmiast weszły na listę bestsellerów. Recenzenci chwalili kapitalne syntezy, porównał Marksa z Buddą, Chrystusa z Talleyrandem. Złośliwi zarzucali pomieszanie pojęć, ale przecież nasz syn wyzwolił się od pojęć. Jedno nas trochę martwi, że jest raczej smutny i wpada często w wielkie rozdrażnienie. Nie wolno przy nim mówić pewnych słów i zwrotów, takich jak Pan Bóg, sumienie i naród. Wtedy tupie nogami i zatyka uszy. Nasz syn z retorty zostanie profesorem. Czeka, żeby otwarto stosowny departament. Pracuje nad systemem ochrzczonym prezentyzm, w którym śmiało odrzucił całą ontologię, zmurszałe kategorie czasu i przestrzeni, parę innych drobiazgów. Bardzo upraszczając, jest to filozofia chwili, momentów niezwiązanych z sobą, z kosmosem, apologia przypadku. Inaczej mówiąc, wolności absolutnej, kiedy to nicość wysyła świetliste sygnały, a inna nicość odpowiedź daje gromkim śmiechem. A kiedy wolność oderwana od prawdy staje się wolnością absolutną, wtedy wolno absolutnie wszystko, co celnie wyśmiał Jacek Kaczmarski w ironicznej piosence Postmodernizm. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj, niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic, nie próbuj nic zrozumieć, nie pochodzi mieć od umieć, możesz wierzyć lub nie wierzyć, nic od tego nie zależy. Wszystkie mody, wszystkie style równie piękne są i tyle, lub jak chcesz równie szkaradne, konsekwencje tego żadne. Zachwyt tyle wart, co wzgarda, stryczek tyle, co kokarda, prawda tyle, co jej brak, smaku brak tyle, co smak. Ktoś się wzburza, że tak nie jest, niech się wzburza. Ty się śmiejesz. Nie daj wzburzać się, nie wzruszać. Wszystko wolno, hulaj dusza. Oj, nie wolno rzeczy wielu, kiedy celem jest brak celu, zwłaszcza jeśli duszy nie ma. I to wszystko na ten temat. Papież Benedykt przestrzega nas, że współczesna demokracja oderwana od aksjologicznych fundamentów, z których wyrasta kultura Europy, oderwana od chrześcijaństwa, może przekształcać się pod sztandarem fałszywie pojmowanej wolności w system kryptototalitarny o nastawieniu skrycie lub jawnie antychrześcijańskim. A papież Franciszek mówi wprost o kolonizacji ideologicznej. Czy nie mają racji? Dumny orzeł zrywa żelazne łańcuchy, zrywa się do lotu. Czy rzeczywiście dumny? Czy rzeczywiście zrywa? Panie prezydencie, panie i panowie, bracia i siostry, oddając hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim tutaj obecnym i nieobecnym politykom, ludziom kultury, wszystkim odpowiedzialnym za kształt naszego kraju, którzy niezależnie od swoich przekonań i sympatii odważnie bronią fundamentów, z których wyrastamy, bronią tożsamości polskiego narodu, a tym samym tożsamości Europy narodów. Instalacja towarzysząca naszej mszy świętej za poległych w katastrofie pod Smoleńskiem została sporządzona na Wielki Piątek. Tego dnia i przez całą Wielką Sobotę na dole poniżej orła wyobrażone było martwe ciało Chrystusa w grobie, a w górze ciało Chrystusa uwielbione i zmartwychwstałe, eucharystyczne. Ten paschalny kontekst nadaje tej instalacji wymiar teologiczny. To jest pański grób. Drodzy bracia i siostry, ten paschalny kontekst nadaje najgłębszy sens idei, która tu została przywołana w stuleciu naszej niepodległości. Ten paschalny kontekst nadaje wreszcie najgłębszy sens temu, co wydarzyło się przed 8 laty w smoleńskim lesie. Bo wolność krzyżami się mierzy. Polskie skrzydła wbiły się w czarną ziemię. Polskie skrzydła wzbijają się w białe niebo. Co to znaczy ten paschalny kontekst? Podpowiadają nam święci, zwłaszcza postawieni w sytuacji skrajnej. Oni nas uczą widzenia ludzi, narodu i świata w innych proporcjach, w nowej perspektywie. Na koniec świadectwo Emiliana Kowcza, Ukraińca, kapłana kościoła grecko-katolickiego. Za pomoc udzielaną podczas wojny Polakom i Żydom trafił na Majdanek. Oto fragment jego ostatniego grypsu. Wszyscy jesteśmy tu równi. Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini czy Estończycy. Jestem tu teraz jedynym kapłanem. Nie mogę sobie wyobrazić, co oni by beze mnie zrobili. Tutaj widzę Boga. Boga, który jest jeden dla wszystkich nas, bez względu na nasze religijne odmienności. Może nasze kościoły się różnią, lecz we wszystkich nich rządzi ten sam wszechmogący Bóg. Kiedy odprawiam mszę, oni wszyscy się modlą. Modlą się w różnych językach, ale czy Bóg nie rozumie wszystkich języków? Umierają na różne sposoby, a ja pomagam im przechodzić ów most. Czy to nie błogosławieństwo? Czy to nie najwspanialsza korona, jaką mógłby mi włożyć na głowę mój Pan? Tak, dziękuję Bogu 1000 razy dziennie, że posłał mnie tutaj. O nic więcej nie będę Go prosił. Nie rozpaczajcie z mego powodu. Radujcie się ze mną. Ksiądz Kowcz zmarł 25 marca 1944 roku w święto zwiastowania. Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze. W samym środku piekła dobra nowina. To jest Pascha. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.